I z Duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus powiedział do swoich uczniów: uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych. Żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma przyjść i stanąć przed Synem Człowieczym. Oto słowo Pańskie.
Wczoraj zakończyliśmy nasze eucharystyczne rozważanie na ostatniej wieczerzy jako miejscu ustanowienia Eucharystii, ale myślę, że wszyscy mamy pełną świadomość, że ostatnia wieczerza nie byłaby ostatnią, gdyby nie krzyż Chrystusa. I te dwie rzeczywistości są ze sobą nierozerwalnie związane. Na krzyżu spełnia się to, co ryt ostatniej wieczerzy zapowiadał i symbolizował. Na krzyżu dopełnia się nowe przymierze przez ofiarę Chrystusa. Dlatego dziś, teraz chciałbym, żebyśmy popatrzyli na Eucharystię właśnie w aspekcie ofiary. Miłość Boga do człowieka najpełniej wyraziła się właśnie w ofierze Chrystusa. Dlatego ten wymiar Eucharystii wydaje się najważniejszy, centralny. Zresztą myślę, że wskazuje na to też terminologia, określenia, jakich używamy też na opisanie tego, co dzieje się tutaj na ołtarzu. Jeżeli weźmiemy do ręki katechizm Kościoła katolickiego, to możemy tam znaleźć aż 20 różnych określeń na mszę świętą, Eucharystię. Z tego aż 5 zawiera w sobie nazwę ofiara. I może najpierw zatrzymajmy się na samym tym pojęciu, pojęciu ofiary. Współcześnie myślę, że to jest raczej zagubione, niepopularne i może coraz mniej zrozumiałe słowo. Myślę, że wręcz w dzisiejszej cywilizacji, kulturze, konsumpcji, konkurencji, sukcesu to słowo w takim powszechnym odbiorze jest raczej odczytywane bardzo negatywnie. Mamy takie skojarzenia, że ofiara to ten, co przegrał, to jest nieudacznik, fajtłapa. Takie możemy mieć skojarzenia, chociaż bardzo odległe od samej istoty tego pojęcia. A jednak myślę, że to pojęcie jest ciągle bardzo ważne, jeżeli chcemy odnaleźć swoje człowieczeństwo. Bo bez ofiary, czyli bez, inaczej mówiąc, daru z samego siebie, nie ma miłości. Nie ma miłości, a to jest fundamentalna rzecz dla naszego człowieczeństwa. Tu nawet dzisiaj przy stole usłyszałem, że niektórzy nawet tutaj przyjeżdżają, żeby szukać tej miłości, czy szukać swojej drugiej połówki, więc jest bardzo fundamentalna rzecz, ale tu jesteśmy na innym poziomie. Myślę, że też trzeba zwrócić uwagę na pewien mankament w naszym religijnym, rytualnym pojmowaniu ofiary. Otóż bardzo często nosimy w sobie taki, powiedziałbym, wręcz pogański, niebiblijny obraz ofiary związany z fałszywym, niebiblijnym obrazem Boga. Często, może nawet zupełnie nieświadomie, traktujemy ofiarę w relacji do Pana Boga jako coś, czym chcemy, może podświadomie, Boga przekupić, udobruchać, przeciągnąć na swoją stronę. I tu czai się w nas taki obraz Boga, który jest doskonały, sprawiedliwy, ale bezwzględny, który bardzo łatwo się gniewa. To ciągle gdzieś tam z tyłu głowy w nas siedzi często. Bo z różnych myślę względów, ale bardzo często dlatego, że No właśnie, nie doświadczyliśmy jakiejś takiej bezinteresownej miłości w życiu i stąd ten bardzo trudno nam przejść w tym, że to jest dosyć często dla nas abstrakcyjne, że Bóg potrafi tak bezinteresownie kochać. Więcej jeszcze, możemy także traktować czasami nawet ofiarę w sposób magiczny, czyli jako środek do przejęcia kontroli nad Bogiem. Też możemy robić to zupełnie nieświadomie. Czyli budzi się w nas taki mechanizm, że mamy do Boga jakąś sprawę i chcemy, żeby nam w tej sprawie służył. I dlatego składamy mu jakąś ofiarę. Po to, żeby Pan Bóg nam służył. To wbrew pozorom nie jest wcale takie odległe od nas, bo wy na pewno już będąc w takiej wspólnocie jesteście wyczuleni na właśnie różne jakieś tam magie i tak dalej, ale to w nas bardzo mocno siedzi, że my chcemy, żeby Pan Bóg służył naszym planom. Nie żebyśmy my służyli planowi Pana Boga, tylko żeby Pan Bóg służył naszym planom. To siedzi w nas bardzo głęboko. I to jest zupełne nieporozumienie. To jest pogański sposób rozumienia ofiary i bóstwa. Prawdziwa ofiara, jakich Biblia pokazuje nam bardzo wiele, to jest, najogólniej mówiąc, zupełna strata czegoś dla Boga, przez co oddają mu cześć i wyrażam miłość. Szczytem i wzorem wszelkiej ofiary jest ofiara Chrystusa, który totalnie oddaje się Ojcu z miłości dla Niego i do ludzi, by za cenę tej ofiary odkupić nas z grzechów. I ta ofiara to jest szczyt bezinteresowności. Ja bym na to słowo chciał bardzo mocno zwrócić uwagę. Bezinteresowność. Naprawdę tak pewno zawsze było, ale dzisiaj żyjemy wyjątkowo w interesownym świecie. Jesteśmy przesiąknięci interesownym myśleniem. Tak jest dzisiejszy świat, że wszystko jest przeliczalne. Natomiast wydaje mi się, że jednym z najważniejszych faktorów ewangelicznego życia jest bezinteresowność. To jest wskaźnik tego, że ktoś żyje ewangelicznie, że jest bezinteresowny. Jezus był totalnie bezinteresowny wobec nas. To bardzo mocno podkreśla święty Paweł, który pisze, że Chrystus odkupił nas, gdyśmy jeszcze byli grzesznikami. Nie miał w tym żadnego biznesu, żeby nas odkupić. Tak mówiąc kolokwialnie. Oddał za nas życie, choć nieraz go obrażaliśmy i zdradzaliśmy. To, że Eucharystia jest ofiarą, to wydaje nam się czymś naturalnym. Świadczy o tym, tak jak mówiłem już, słownictwo, jakiego używamy, nazewnictwo, które znajdujemy w katechizmie. Ale czy dla nas jest to rzeczywiście tak czytelne, kiedy przychodzimy do kościoła, jesteśmy na mszy świętej? Czy to dla nas jest czytelne, że Eucharystia jest ofiarą? Warto sobie zadać pytanie, jaki jest związek między ofiarą krzyża, bo ofiara krzyża to jest dla nas coś bardzo czytelnego jako ofiara, a ofiarą eucharystyczną, gdzie często myślę, że to wcale nie jest dla nas takie czytelne. Okazuje się bowiem, że w historii teologii sprawa ofiarnego wymiaru Eucharystii miała, szczególnie w reformacji, w czasie reformacji, dość dramatyczny przebieg. I tutaj trzeba nam wyjść od takiego kluczowego tekstu biblijnego w tym zagadnieniu. To jest tekst z Listu do Hebrajczyków z 7 rozdziału, wersety 22-27. To jest trochę długi tekst, ale przeczytam go w całości, bo będzie dla nas tutaj ważny. O tyle też Jezus stał się poręczycielem lepszego przymierza. I gdy tamtych wielu było kapłanami, gdyż śmierć nie zezwala im trwać przy życiu, ten właśnie, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nami. Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa. Takiego, który nie jest obowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując siebie. Z tego tekstu wynika jednoznacznie, że jest jedna, niepowtarzalna ofiara Chrystusa. W jakim więc sensie, w jaki sposób Eucharystia jest także ofiarą? Nam dzisiaj się to wydaje oczywiste, bo tak się nas uczy na katechezie. Jeżeli w ogóle się nas uczy na katechezie takich rzeczy, to jest też ważne pytanie. Eucharystia uobecnia tę jedyną ofiarę Chrystusa. Ale co to znaczy, że uobecnia? W teologii zachodniej wcale to nie było takie oczywiste. Przez długie wieki w takim popularnym nauczaniu, i myślę, że to jeszcze w wielu środowiskach pokutuje do dzisiaj, raczej mówiono o bezkrwawym powtarzaniu ofiary Chrystusa przez kapłana. Czyli, że ta ofiara się powtarza, a Biblia mówi, że jest jedna. I to rodziło sprzeciw właśnie w okresie reformacji i później protestantów. Cały czas podkreślali ten zapis biblijny, że ta ofiara jest raz na zawsze. Nawet mamy 3 razy w liście do Hebrajczyków takie określenie. W jaki więc sposób Eucharystia uobecnia tę jedyną ofiarę Chrystusa? Otóż, żeby to zrozumieć, trzeba nam na nowo odkryć sens, znaczenie słowa pamiątka, które pojawia się w słowach ustanowienia, kiedy Jezus mówi, to czyńcie na moją pamiątkę. O tym mówiliśmy wczoraj, o tym tekście. I tu myślę, że to polskie słowo pamiątka jest trochę ubogie. Jego zakres znaczeniowy, pojęciowy jest inny niż oryginalnego słowa greckiego, które tam jest, anamnesis, czy hebrajskiego słowa zikaron, którego prawdopodobnie użył Jezus w czasie ostatniej wieczerzy. Polskie słowo pamiątka kojarzy nam się z jakimś wspomnieniem, z czymś, co było, ale już nie jest, a najczęściej z jakąś rzeczą z przeszłości, która nam coś przypomina. Na przykład możemy pojechać do Zakopanego, kupić sobie ciupagę, powiesić na ścianie, popatrzymy na tą ciupagę i sobie przypomnimy, jak to fajnie było w Zakopanem, bo wszedłem na Giewont, albo upiłem się z góralami. Nie? Mamy takie wspomnienia, to jest pamiątka. Niektórzy się chyba upili, bo się cieszą, jak tak mówią. Do spowiedzi trzeba iść. Natomiast słowo użyte przez Jezusa dla jemu współczesnych znaczyło coś dużo więcej. Anamneza to jest uobecnienie, to jest aktualizacja zdarzenia, jakby ono było ponad czasem. Bardzo współcześnie tłumaczy to taki niemiecki wybitny teolog Karl Rahner, który mówi, że wydarzenie ostatniej wieczerzy i krzyża po prostu jest. Ono należy do wieczności i wstępuje w naszą przestrzeń i czas. Trzeba pamiętać, że wieczność to nie jest jakiś nieskończony czas. Wieczność to jest inny wymiar, w którym po prostu wszystko jest. Ale to nie jest jakiś nieskończony czas. Tam wszystko jest stale aktualne, bo wiecznie aktualny jest zmartwychwstały Chrystus. I tutaj, żeby sobie to uświadomić, może znowu wróćmy do tego tekstu z listu do Hebrajczyków, który tutaj cytowałem. I myślę, że trzeba sobie to tak wyobrazić, tak jak tłumacząc jakby ten tekst, że Chrystus zmartwychwstały i uwielbiony staje przed Ojcem w niebieskiej liturgii ze stygmatami swojej męki, bo Jezus zmartwychwstał, ale stygmaty jego męki są stale na jego ciele, na zawsze. I ta ofiara dzięki temu się stale aktualizuje. On się stale za nas wstawia, tak jak mówi ten tekst. I dzięki temu możemy stale my ze wszystkich generacji być zbawieni. Czyli ta ofiara jest stale przed Ojcem aktualna. To się dzieje w wieczności. Mówiąc znowu językiem prawosławia, ta liturgia niebieska, bo tak to trzeba określić, takie obrazy też znajdujemy w Apokalipsie, którą teraz przez ostatnie 2 tygodnie czytaliśmy w Kościele. Ta liturgia niebieska niejako wstępuje, kiedy my sprawujemy tu liturgię na ziemi. My dzięki temu uczestniczymy w tej liturgii niebieskiej, kiedy tu się zbieramy na liturgii. Taką zresztą intuicję mieli Żydzi, kiedy przeżywali Paschę, z której wyrasta ryt Eucharystii. Tu się bibliści do tej pory spierają, czy ostatnia wieczerza była rzeczywiście wieczerzą paschalną, czy nie. Będą się spierać do końca świata, bo temat jest nie do rozwiązania tak naprawdę. Ale na pewno ostatnia wieczerza odbywała się w kontekście paschalnym. Cała jej, mówiąc dzisiejszym językiem, teologia jest nie do wytłumaczenia bez kontekstu Paschy żydowskiej. I żydowska Pascha to było zawsze żywe wspominanie. Tak, jakby każdy świętujący Żyd właśnie teraz doświadczał wyjścia, wyzwolenia z Egiptu. Tutaj kluczowy tekst, to jest tekst z Księgi Wyjścia, z 12 rozdziału, 14 werset, który jest po polsku trochę nieszczęśliwie, niedokładnie przetłumaczony. W Biblii Tysiąclecia to brzmi tak: dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym. Tam jest hebrajskie zikaron, czyli pamiątką dosłownie. I obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia, na zawsze, w tym dniu będziecie obchodzić święto. Dla Żydów ten tekst był zrozumiały w ten sposób, że w czasie tego święta doświadczają tego samego, czego doświadczali ich przodkowie, którzy rzeczywiście wychodzili z Egiptu. Również dla ówczesnych Greków pojęcie anamnezy wraz z ówczesnym rozumieniem symbolu powodowało, że rozumienie sakramentu jako żywej obecności było dla nich czymś bardzo oczywistym. Dla nas w kulturze zachodniej to się potem zatarło, ponieważ inaczej zaczęliśmy rozumieć symbol. Symbol my dzisiaj rozumiemy, dzisiaj się to znowu troszkę zmienia, ale generalnie rozumiano, że symbol to jest znak, który tylko informuje, wskazuje na coś. Tak jak znak drogowy. Jak jadę samochodem i widzę znak, gdzie jest narysowany taki łuk, to wiem, że za chwilę będzie zakręt w prawo. I nic więcej. Natomiast dla Greka symbol, czyli po grecku symbolon, to były dwie części jednego, pierwotnie to były dwie części jednego przedmiotu, pasujące do siebie. Na przykład pieczęść przełamywano na pół i potem się rozpoznawano. I ten, kto był posiadaczem jednej połówki, on jak gdyby doświadczał całej realności tego, co się znajduje w drugiej połówce. A więc ten znak urzeczywistnia wszystko, co ze sobą niesie. Dzisiaj pod wpływem badań ojców Kościoła, przenikania też do nas myśli wschodniej, prawosławnej i żydowskiej, na nowo zrozumieliśmy w pełni, w jaki sposób każda Eucharystia jest uobecnieniem jedynej ofiary Chrystusa. Ona nie tylko przypomina wydarzenie ostatniej wieczerzy i krzyża, ale czyni nas żywymi uczestnikami ofiary krzyża. I zwróćmy uwagę w trakcie mszy świętej na tę jej część, która następuje po konsekracji, po słowach ustanowienia. Jest takie wezwanie w tej liturgii posoborowej: oto wielka tajemnica wiary. I my odpowiadamy: głosimy Twoją śmierć i zmartwychwstanie. Czyli tutaj już przypominamy, co się teraz dzieje. Ale zaraz potem są słowa kapłana, które zawsze były w liturgii. Bo ta aklamacja to jest też nowa rzecz posoborowa. Kiedy zaczyna się po polsku od słów: wspominając śmierć i zmartwychwstanie. Tu znowu to słowo wspominając może nie jest, ale nie ma innego słowa, żeby je tu wstawić. Nie jest najbardziej szczęśliwe, ale ono nawiązuje właśnie do tego słowa pamiątka. Czyli w tym momencie aktualizujemy to, co przeżywamy, to, co się tutaj dzieje. Jesteśmy tu i teraz, pośrodku wydarzenia śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. To może po łacinie lepiej brzmi, bo w łacińskim tekście jest taka klamra: memores igitur oferimus, czyli wspominając jednocześnie ofiarujemy. Ta ofiara przez to wspomnienie się uobecnia. Warto też zwrócić uwagę, że w liturgii, kiedy mówimy o wydarzeniach zbawczych z przeszłości, używa się czasu teraźniejszego. To nas powinno zaskoczyć, ale rzadko na to zwracamy uwagę. Na przykład i mówi się o czymś, że jest dziś. Przy wszystkich wielkich świętach chrześcijańskich, jak weźmiemy prefację Czyli to jest ta część, która zaczyna się od tego dialogu Pan z wami w górę serca i potem jest, najczęściej ksiądz to śpiewa, jak umie śpiewać, bo ja nie umiem, to nie śpiewam. I tam jest takie wprowadzenie, które podaje nam motywy dziękczynienia, które właśnie nazywamy prefacją. I zwróćcie uwagę, że przy właśnie wielkich świętach, na przykład zesłanie Ducha Świętego, w niebo wstąpienie, tam pada słowo dziś, po łacinie hodie. Dziś Duch Święty stąpił. Dziś Chrystus zmartwychwstał, też przy zmartwychwstaniu. Dziś Chrystus wstąpił do nieba. Liturgia nam mówi, że my jesteśmy pośrodku tego, bo to się dziś dzieje. Tak jakbyśmy byli ponad czasem, jakbyśmy byli w boskiej czasoprzestrzeni. Pozostaje nam jeszcze pytanie, na ile msza, która jest ofiarą Chrystusa, jest także ofiarą Kościoła? Odpowiedź na to pytanie będzie miała dla nas już znaczenie ważne, dla kapitalne znaczenie w życiu duchowym. Spróbujmy zatem podrążyć ten temat. Można by postawione przed chwilą pytanie tak przeformułować. Czy Kościół, wierni na mszy świętej, niejako coś dodają do ofiary Chrystusa? Przecież powiedzieliśmy sobie, że ofiara Chrystusa jest jedyną ofiarą. Ale jak zajrzymy do katechizmu, to w punkcie 1368 mówi, że jednak Eucharystia jest również ofiarą Kościoła, bo Kościół jest ciałem Chrystusa. I tutaj odwołując się właśnie do tego modelu Kościoła zaczerpniętego od świętego Pawła, możemy powiedzieć, że my jako wierni, wszczepieni w Chrystusa przez chrzest, złączeni z Chrystusem w Jego ciele, Kościele, na tej zasadzie możemy właśnie składać Bogu ofiarę razem z Chrystusem, ofiarując nasze życie, cierpienie, nasze modlitwy. Więc nie obok, nie dodając, ale razem z Chrystusem. Warto tu na przykład zwrócić uwagę na taką prośbę w trzeciej modlitwie eucharystycznej, której dzisiaj będziemy używać. Tam jest taka piękna prośba, niech On, czyli to dokładnie, bo w polskim tekście też jest to mało czytelne, tam chodzi o Ducha Świętego, niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie. To znaczy, że włączając się w ofiarę Chrystusa, stajemy się przez Ducha Świętego darem. Stajemy się ofiarą dla Ojca. My, uczestnicy liturgii. I to jest w istocie cel chrześcijańskiej egzystencji. Tak jak Chrystus, stać się całkowitym darem dla Ojca. To przeżywamy też w Eucharystii. My jako jej uczestnicy. To powinno do nas docierać. Jeśli autentycznie przeżywamy Eucharystię, to powinniśmy zmieniać nasz sposób życia i myślenia. Moje życie powinno coraz bardziej stawać się darem, ofiarą. Czyli używając takiego może obrazowego określenia, powinniśmy coraz bardziej stawać się homo eucharisticus. To jest bardzo ważny element świadectwa, właśnie ten wymiar eucharystycznego myślenia, eucharystycznej mentalności, tak bym to nazwał, w dzisiejszym świecie konsumpcji. To jest zupełnie odwrócony wektor. Świat idzie w stronę konsumpcji, człowiek, który żyje Eucharystią, idzie w kierunku daru z samego siebie. W zupełnie przeciwnym kierunku, idzie pod prąd. W tym świecie tak bardzo nastawionym na branie i konsumpcję, ja chcę dawać siebie, bo tak to przeżywam tutaj. Ale i też w drugą stronę, przychodząc na Eucharystię, mogę powierzać Chrystusowi to wszystko, co jest trudne i ciężkie w moim życiu. Tu warto sobie przypomnieć słowa świętego Piotra z jego pierwszego listu. Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. Myślę, że takim dobrym momentem na to we mszy jest moment, który nazywamy przygotowaniem darów. Często jest to taki czas, kiedy nie za bardzo wiemy, co się dzieje. Szczególnie w parafialnym kościele to wygląda tak, że ksiądz coś tam mówi, tutaj wszyscy śpiewają i zbiera się tacę tak zwaną. A wtedy właśnie, w tym momencie, ksiądz coś tam mówi, czyli wypowiada nad chlebem i winem, bardzo piękne modlitwy zaczerpnięte z tradycji żydowskiej. To też jest nowa rzecz wprowadzona dopiero w liturgii posoborowej. Ta modlitwa nad chlebem brzmi w ten sposób. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Bardzo ważny jest ten moment właśnie, że to jest owoc ziemi i pracy rąk ludzkich. Ten chleb tutaj to nie jest tylko mąka i woda, ale chodzi o coś więcej, że to jest owoc ziemi, czyli on zawiera w sobie jak gdyby symbolicznie całą naturę, całe stworzenie. Ale on nie stał się sam, ten chleb, on się stał dzięki pracy rąk ludzkich. Czyli on symbolizuje też cały nasz trud, całą naszą pracę, którą tutaj składamy na ołtarzu. I wtedy właśnie warto położyć na ołtarzu swoją pracę, swój trud, swoje cierpienie, aby razem z tym chlebem zostały przemienione w coś życiodajnego dzięki złączeniu z ofiarą Chrystusa. I to jest wielka szansa, żeby odkryć, że msza to nigdy nie jest jakiś teatr, coś, co jakby się dzieje poza mną, gdzie właściwie jest jeden aktor, a reszta tylko się patrzy. Tu dzieje się coś istotnego dla mnie, coś, co może nadać sens mojemu codziennemu życiu. To tutaj w Eucharystii moja praca, moje zmagania, mój trud, moje cierpienie mogą stać się czymś więcej niż walką o codzienne przetrwanie. Mogą być cząstką ofiary za zbawienie świata. Mogę stać się uczestnikiem udziału w zwycięstwie dobra i życia nad grzechem i śmiercią. To tutaj też może zrealizować się wezwanie Jezusa, by nasze życie było, jak zapisał to święty Mateusz w Ewangelii, na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Amen.